Porozmawiajmy o wypaleniu. Podcast o profilaktyce wypalenia zawodowego pracowników ochrony zdrowia. Organizator projektu MedChart przy wsparciu SWPS Innowacje oraz Earborne Media. Patronami projektu są Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, serwis Remedium MD.
Dzień dobry, Ewelina.
Dzień dobry.
Spotykamy się jak co środę, żeby porozmawiać o profilaktyce wypalenia zawodowego, żeby porozmawiać z perspektywy pracownika, ale też z perspektywy pracodawcy, przede wszystkim osób zawodowo związanych z systemem ochrony zdrowia w Polsce. Ja nazywam się Michał Piątek, jestem założycielem firmy MedChart i na co dzień zajmuję się rozwojem oprogramowania dla branży medycznej, a naszym dzisiejszym gościem jest pani dr Ewelina Smoktunowicz, psycholożka, pracownik Uniwersytetu SWPS, kierownik Stress Labu, autorka projektu MedStress i MedStress Online. Jeśli dobrze rozumiem, twoje takie zainteresowania naukowe obracają się głównie wokół komfortu pracowników, tak, tych czynników, które mogą na niego negatywnie wpływać, jakie te czynniki eliminować, to i nie pozwalać na to, żeby pojawiła się depresja czy choćby wypalenie.
Tak, zdecydowanie moje zainteresowania, jeśli chodzi o środowisko pracy, są po stronie pracowników, przy czym oczywiście menadżerowie i kierownicy też bywają pracownikami, więc nie wykluczamy ich z naszych badań, ale zajmujemy się, ponieważ też mówię tu często, mam wszystkie moje projekty powstają we współpracy z naprawdę szerokim gronem ludzi, więc zajmujemy się przede wszystkim takimi czynnikami, które pozwalają po prostu lepiej funkcjonować. Przynajmniej tymi, na które mamy wpływ, bo nie na wszystkie mamy wpływ i pewnie dużo będziemy się o tym mówić, ale też równocześnie staramy się właśnie projektować różne rozwiązania i akurat ja i mój zespół jesteśmy najbardziej zainteresowani projektowaniem takich rozwiązań, gdzie pomoc psychologiczna jest dostarczana za pomocą tak zwanych nowych technologii z różnych względów, może też będzie czas o tym wspomnieć, dlatego MedStress i MedStress SOS, o których wspomniałeś, to są interwencje internetowe, czyli nie dostarczane ani w gabinecie, ani w żaden sposób fizyczny, tylko są to platformy online, z których mogą korzystać. Ale dzisiaj myślę, że skupimy się bardziej na tych czynnikach właśnie osobistych, dotyczących, które mogą pozwolić trochę zapobiec temu wypaleniu.
Jasne, zaraz do tego przejdziemy, chociaż i o tym MedStressie i też chciałbym z tobą chwilę porozmawiać. Na pewno będę chciał porozmawiać z tobą później, ponieważ z racji tego, że ja zajmuję się tworzeniem oprogramowania i to takiego dostępnego w przeglądarce, to już gdzieś zaczęło mi chodzić po głowie, dobra, to może gdzieś tam się da wpleść jakieś elementy takich interwencji, jakieś drobne rzeczy, które można byłoby dzięki którym można byłoby wypracować jakąś zmianę. Ale to dobra, to później. Nie, pozwól, że zanim przejdziemy do naszej rozmowy, to krótki wstęp dla tych, którzy po raz pierwszy włączyli nasz podcast. Jak wspomniałem wcześniej, spotykamy się co środę o godzinie 18 na żywo. Idea spotkań na żywo jest taka, żeby też umożliwić Państwu, naszym słuchaczom, widzom, uczestnictwo w dyskusji, ponieważ do studia zapraszamy gości, którzy są ekspertami, badaczami, ale też praktykami. No, mieliśmy już i lekarzy, i położną, i rejestratorkę, więc staramy się tak z różnych perspektyw na to zjawisko spojrzeć. Ale dla nas też ważne jest to, żeby osoby, które są potencjalnymi odbiorcami, też mogły w tym jakoś współuczestniczyć, bo nie chcemy przychodzić z gotową diagnozą, tylko chcieliśmy zacząć od tego, żeby wspólnie tą diagnozę postawić i wspólnie poszukać jakichś rozwiązań. Ten cykl podcastów jest realizowany w ramach takiego projektu profilaktyki wypalenia zawodowego. Projekt ten powstał z inicjatywy MedChartu i jest przez MedChart realizowany przy wsparciu SWPS Innowacje, to spółka celowa Uniwersytetu SWPS, Earborne Media, to firma, która odpowiada za techniczny aspekt realizacji naszych spotkań. Tak, tutaj jest kolega jeden, a drugi zdalnie nam towarzyszy. Mam go tutaj. Znaczy, nie, no, Stalnie. Dobra. Poza wymienionymi mamy coraz szersze grono partnerów i patronów, co mnie niezwykle cieszy. W tej chwili aktualnie rozmawiamy z kilkoma kolejnymi podmiotami, więc myślę, że za tydzień, dwa to grono jeszcze się poszerzy, a już teraz jest dość spore. Ja już muszę się posługiwać ściągą. Tak jak widziałeś, jak sobie odpalam, to ja tu muszę mieć jakiś podgląd, bo jest tego trochę za dużo. Tych, których nigdy nie zapomnę, to Polskie Stowarzyszenie Balintowskie. Zawsze wymieniam ich na początku, bo dołączyli do nas jako pierwsi. Zresztą stowarzyszenie reprezentowała też nasza pierwsza gościni, czyli Magda Flaga Łuczkiewicz. I poza nią mamy naczelną, znaczy poza nią, poza stowarzyszeniem mamy też Naczelną Izbę Lekarską, która zdecydowała się objąć nasze działania swoim patronatem. Mamy Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. Wcześniej różne lokalne, czyli Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, a z izb lekarskich Wielkopolska Izba Lekarska, Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie, Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach. No i trochę mediów, magazyn Pielęgniarki i Położnej, Pielęgniarki Info.pl, Remedium MD, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Medicus, Primum, Zdrowiemy Tutaj.pl oraz App Ever Media. Ja tak staram się wszystkich zawsze wymienić, bo naprawdę bardzo doceniamy zaangażowanie, doceniamy to, że dzięki tym organizacjom i podmiotom możemy docierać do jak najszerszego grona odbiorców. No i przede wszystkim doceniamy Państwa i bardzo, bardzo gorąco zachęcam do polajkowania, do poszerowania, do podania dalej w swoich kanałach, bo dzięki Wam mamy szansę dotrzeć do kolejnych osób i być może ktoś będzie miał szansę skorzystać na tych treściach, którymi się staramy tutaj dzielić. Zachęcam oczywiście do odwiedzin na naszej stronie, porozmawiajmy o wypaleniu.pl. I co? Mam nadzieję, że to wszystko i że więcej grzechów nie pamiętam. Okej. Wspomnieliśmy o medstresie. I zanim przejdziemy do tematu, bo dzisiaj spotkaliśmy się, jak zauważyłaś, żeby rozmawiać o tych takich osobistych elementach, tak? Work-life balance, jakaś równowaga, praca dom. To zastanawiałem się nad samym tym projektem, gdybyś mogła w kilku zdaniach dosłownie opowiedzieć, bo ja poczytałem sobie trochę na stronie, posłuchałem trochę materiałów, poczytałem jeden czy dwa artykuły i to są strasznie ciekawe rzeczy i myślę, że zachęcam Państwa w ogóle do też lektury, do poszukania materiałów.
Jasne, bardzo chętnie. Ten projekt jest chyba takim z wszystkich rzeczy, które zrobiłam, jest na pewno najbliższy mojemu sercu, póki co. Mam nadzieję, że jeszcze kilka zrobię. Ale to jest projekt, na którym zaczęliśmy pracować z moją główną współpracowniczką, Magdą Leśnierowską, dobre kilka lat temu i miałyśmy dużo przygód z tym związanych po drodze. Przede wszystkim pomysł na to powstał właśnie dlatego, że właściwie od zawsze, odkąd zajmowałyśmy się pracą naukową, myślałyśmy właśnie o pracownikach ochrony zdrowia z taką dużą empatią. Głównie dlatego, że też wszyscy po prostu jesteśmy beneficjentami i beneficjentkami ich pracy. W związku z tym powinno, uważam, nam, że nam wszystkim, całemu społeczeństwu zależeć na to, żeby tym ludziom się dobrze pracowało. I miałyśmy właśnie taki pomysł na to, żeby stworzyć interwencję online. Interwencję online, dlatego że po pierwsze taki sposób dotarcia do ludzi bardzo nas interesował, a też dlatego, że on pozwala mieć różne przeszkody strukturalne w Polsce. Na przykład dowiedziałyśmy się bardzo wcześnie od osób, które już miały doświadczenie z dostarczaniem pomocy psychologicznej medykom, że takie wejście do struktur, do szpitali, do przychodni będzie bardzo, bardzo trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe. Że to zdobywanie zaufania, przekonywanie ludzi, że na przykład udział w tym będzie anonimowy, potrwa bardzo, bardzo długo, nie miałyśmy tyle czasu i zależało nam na tym, żeby rzeczywiście zaoferować tą pomoc psychologiczną. I sam pomysł z interwencją był chyba strzałem w dziesiątkę, bo w krótkim czasie miałyśmy 1200 osób, które zarejestrowały się i zaczęły tę interwencję. No, zaraz powiem co o negatywnej stronie tego, ale rzeczywiście pokazywało też odzew był bardzo duży.
To brzmi imponująco.
Tak, a wcześniej jeszcze zrobiłyśmy takie badanie fokusowe online, żeby poznać lepiej tą grupę, ponieważ takie coś, co nam towarzyszyło nas od samego początku, to że żadna z nas medyczką nie jest i nie chciałyśmy sobie tak uzurpować prawa do myślenia, że my wiemy, jakie ci ludzie mają problemy i że my tutaj przyjdziemy, dwie psycholożki, powiemy im, rozwiążemy wszystkie ich problemy, więc oczywiście nie od tej strony. Staraliśmy się jak najlepiej poznać to środowisko i między innymi, tak.
To adresowane tylko do lekarzy, czy
nie,
szerzej?
Nie, dlatego tutaj będę się... To trochę taka jest kalka z angielskiego, gdzie wszędzie, bo on najczęściej przemawia w angielsku, gdzie ciągle mówimy medical professionals, więc jak się w skrócie mówię, to mówię medycy, ale mam na myśli absolutnie całą grupę.
Super.
Łącznie z weterynarzami, o, bo często pojawiało się takie pytanie, bardzo zaniedbana grupa zresztą. A kiedyś zrobimy dla nich interwencję.
Super, to ja się z chęcią.
W każdym razie, wiesz co, zrobiliśmy takie badanie fokusowe, on też był online, też dlatego, żeby dotrzeć do wielu ludzi. 700 osób nam odpowiedziało na nasze pytania i z tego się na przykład dowiedziałam, gdzie pytaliśmy o to, jakie największe są trudności, bariery, co najbardziej utrudnia pracę. Ja byłam święcie przekonana, że pojawi się trudny pacjent wysoko na tej liście. W ogóle się nie pojawił, wręcz praca z pacjentem pojawiała się na liście tego, co najbardziej lubię w tej pracy. Mnie to bardzo zaskoczyło, ale może projektowałam to, co ja bym, czego ja bym pewnie nie lubiła. Natomiast oczywiście pojawiło się ogromne obciążenie pracą, problem z papierologią, to, że przyjmuje się pacjenta jednym okiem, a drugim okiem się wypełnia rzeczy, no niskie płace, to, czego byśmy się spodziewać, ale dobrze było to zobaczyć. Że rzeczywiście tak czują. No i wiedziałyśmy, że to był taki problem, bo wiedziałyśmy, że my nie możemy zaproponować interwencji, w której obniżymy im to obciążenie pracą, czy zwiększymy dostęp do różnych zasobów strukturalnych, czyli takich w miejscu, gdzie pracują. I że właściwie jedyne, co możemy spróbować zrobić, to zwiększyć ich zasoby osobiste, znając wszystkie ograniczenia. Bo ja zaraz powiem, co to są te zasoby osobiste, ale tylko chcę powiedzieć, że jak bardzo byśmy ich nie zwiększali, to one nie są w stanie przezwyciężyć tych problemów środowiskowych. I chciałam, żeby to wybrzmiało, żeby później nie poszło, że tutaj psychologowie proponują, że jak będziesz bardziej sprawczy, to właściwie możesz pracować ile chcesz. To nie jest prawda.
To już się przewinęło ileś razy tutaj w toku naszych rozmów, zaczynając od wspomnianej Magdy, która mówiła o tym, że jej się tego rodzaju interwencje kojarzą z sytuacją, gdzie osobie, nie wiem, ze związku przemocowego mówi się, że no musisz się wzmocnić tutaj wewnętrznie,
dokładnie.
Jakby bez zmiany tego kontekstu. W zeszłym tygodniu z Anią Babi i też rozmawialiśmy o tym, że też intencja na przykład działań związanych z mindfulness niekoniecznie jest taka, żeby więcej móc wziąć na siebie, tak? Tylko raczej właśnie, żeby może czasami spojrzeć też krytycznie na to, co się wokół nas dzieje i dokonać jakiejś trwalszej zmiany. Podoba mi się, bo to, co mówisz o tych informacjach, które trafiały do ciebie w toku ankiety, znowu przewinęło się też tutaj, bo był i Kuba Sieczko, który mówił o tym obciążeniu pracą, o tej biurokracji. Był profesor Czajkowski wcześniej, który też mówił o tym, że no dla niego problemem też jest ten brak czasu dla pacjenta i to, żeby go efektywnie wykorzystać. Także no tak, to potwierdzam.
No to super, nie, że wszyscy jakby, że wszyscy tak, że wszyscy się zgadzamy, ale mówię, że nie zostanie tak, jak jest w wyniku tego. No więc tak, no ale jakby ja zawsze czuję się w obowiązku podkreślić to właśnie, żeby tutaj nie pokazać, że uważamy, że mamy jakieś takie świetne rozwiązanie, skorzystajcie z tego, problemy się rozwiążą. Ale no, to jest to, co mogłyśmy zrobić, więc to zaproponowałyśmy. O zasobach osobistych to głównie właśnie proponowałyśmy wzmacnianie tego, co wiemy, że działa, czyli takie pokazywanie, że mimo, że mierzą się tutaj nasi użytkownicy z trudnymi sytuacjami, to na przykład prosiliśmy, żeby sobie przypomnieli trudne sytuacje z przeszłości, z którymi mimo wszystko sobie poradzili, żeby pokazać, że mają jakąś sprawczość i że skoro poradzili sobie w przeszłych sytuacjach, to prawdopodobnie poradzą sobie znowu w jakichś innych kontekstach. I to jest takie zadanie, to wzmacnianie wzmacnianie przekonań własnej skuteczności, gdzie naprawdę dekady badań za tym stoją. Więc wiedziałyśmy, że to ogólnie działa, powinno też zadziałać w tym kontekście. I rzeczywiście zadziałało, też pracowałyśmy takim spostrzeganym wsparciu społecznym. Czasami nam się wydaje, że nie mamy od kogo liczyć na pomoc, a kiedy sobie tak dokładnie zmapujemy te obszary, w których potrzebujemy pomocy, to okazuje się, że ktoś tam się może znajdzie. No i też to, że po prostu proszenie o pomoc to jest sztuka, której trzeba się nauczyć, więc też starałyśmy się tak przeprowadzać tych użytkowników przez takie, przez takie ćwiczenia.
To, o czym wspomniałaś, czyli to wzmacnianie tego poczucia własnej skuteczności, to jak rozumiem też coś, co całkiem nieźle się wpisuje w kontekst wypalenia zawodowego, gdzie to jest ten jeden z wymiarów, tak?
No właśnie, głównym naszym celem było zmniejszenie stresu, poziomu stresu medyków, ale dorzuciłyśmy tam też sprawdzenie wypalenia zawodowego, wiedząc, że to nie zadziała, dlatego że wiemy, że właśnie te zasoby osobiste, jeżeli już je doszło do wypalenia zawodowego, to wzmacnianie tych zasobów osobistych nie za bardzo pomoże. Nie mówię, że każdemu od razu się tu bronię, to są wyniki średnie. Jeżeli komuś się udało, to wspaniale, tylko się cieszę. Ale średnio to nie jest skuteczne narzędzie. Po prostu jeżeli doszło do wypalenia zawodowego, to trzeba już naprawdę zmieniać środowisko, nie osobę.
Wiesz, poprawiaj mnie, a to tak, wiesz, będę takiego trochę głupiego Jasia, bo moja wiedza na pewno jest dużo skromniejsza od twojej, ale ja rozumiem to wypalenie jako jednak jakieś zjawisko tam na spektrum, tak? Jest czas i to nasilenie tych objawów może być różne, więc to nie jest koniecznie tak, że no wiadomo, jak już ktoś jest gdzieś pod koniec tej ścieżki, już się kompletnie wypalił, no to pewnie niewiele dla niego zostaje zmiana środowiska, być może nawet zmiana zawodu. No ale pewnie są te osoby, które mogą dostrzegać u siebie jakieś objawy, ale one jeszcze nie są w pełni rozwinięte. Jak to jest
jasne,
u nich?
Jasne, tylko wtedy pewnie ciężko jest stwierdzić, gdzie się zaczyna to wypalenie zawodowe. I w MedStressie okazało się, że ten poziom się w ogóle nie ruszył, więc no, było zupełnie nieskuteczne i to nas, jak mówię, bardzo nie zaskoczyło. To jest tylko jedno badanie, więc to zawsze trzeba jakby o tym pamiętać. Natomiast rzeczywiście większość badań pokazuje, że takie działanie tylko na osobie, nie oddziałując jednocześnie na środowisko, jest tak sobie skuteczne. Ale najważniejsze chyba było dla mnie w tym badaniu to, że właśnie z tych 1200 osób sporo nam odpadło po drodze. I jak sobie sprawdziłyśmy, kto nam odpadł, to właśnie odpadły nam osoby, które na samym wejściu miały bardzo wysoki poziom stresu i wysoki poziom wypalenia. Czyli te osoby po prostu jakby ich stan był na tyle negatywny, że nie chciały kontynuować tej interwencji. To było dla nich zbyt trudne. I to też nie jest tak bardzo zaskakujący wynik, bo niestety wiemy to, że w wielu takich oddziaływaniach, że po prostu trzeba mieć funkcjonować na jakimś poziomie, żeby w ogóle być w stanie sobie pomagać. Jak przekroczy się tą granicę, to jest już po prostu bardzo trudne. I niestety te osoby wypadły. I dalej nie zostały w żaden sposób zaopiekowane i uważam, że to jest bardzo poważny problem, o którym trzeba pamiętać, że kiedy jest już naprawdę za późno, to jest bardzo za późno i że ciężko jest już cokolwiek z tym zrobić, więc to na pewno wybrzmiało pełno razy w czasie tych podcastów, że przeciwdziałanie temu jest kluczowe, bo potem po prostu często trzeba nawet zmienić pracę, a to nie jest też takie proste. Pracę, zawód.
No, wiesz, ja myślę sobie o tym w kontekście jednostki, tak jak się tutaj już wiele razy przewinęło, że często zaciągamy taki dług na przyszłość, a jak gdzieś tam właśnie nie dosypiając, przepracowując się, gdzieś doświadczając tego stresu i często wydaje nam się, że jesteśmy tutaj nad ludźmi i jesteśmy w stanie przyjąć więcej niż przeciętni, a to gdzieś potem wychodzi. Tak? Problem jest, jeżeli tego się nazbiera naprawdę bardzo dużo i gdzieś się rozwinie jakaś pełnoobjawowa choroba, tak? To już pewnie jest dużo trudniej sobie z tym poradzić. Ale tak sobie teraz pomyślałem, że to trochę podobnie się dzieje na skalę społeczną, tak? Że my tak trochę żerując na tych medykach, którzy są gotowi się poświęcać i pracować troszeczkę ponad miarę, to trochę zaciągamy ten dług i on gdzieś tam jest ukryty, schowany, no i będzie wychodził w którymś momencie.
No będzie. Ja jestem ciągle zszokowana, że jesteśmy gotowi podejmować takie ryzyko, właśnie myśląc, że nas to w jakiś sposób nie dotyczy, gdzie myślę, że to jest podobnie jak z osobami, które wykonują zawód nauczyciela. To też nas dotyczy, niezależnie od tego, czy mamy dzieci, czy nie mamy dzieci. Po prostu wychowują nam kolejne pokolenie i naprawdę udawanie, że nas to nie dotyczy, to jest naprawdę zaskakująco ryzykowne.
Czy zaskakujące jest to, że wspomniałeś nauczycieli i myślę, że podobnie jak lekarze, to są zawody, to określone jako zawody zaufania publicznego, tak? To są osoby, które rzekomo darzymy jakąś szczególną estymą i które dlatego dodałem rzekomo, tak? I które powinniśmy jakoś trzymać, może nie na piedestale, tak? Ale jednak powinniśmy doceniać ich pracę. A gdzieś nam to chyba umyka, niektóre te elementy.
Też tak myślę.
Okej. No dobrze, to w takim razie pewnie o medstresie moglibyśmy długo porozmawiać i ja z chęcią posłucham więcej tych wniosków. No ale to spróbujmy w takim razie przyjrzeć się temu wycinkowi związanemu z tymi zasobami osobistymi. To powiedz mi, jak to jest, jeżeli chodzi o te interwencje, czy gdzieś się tam w ogóle ten element pojawił i na ile on może wpływać, na ile on może wzmacniać?
Zasobów osobistych? Mhm. Wiesz co, no akurat w medstresie skupialiśmy się na tych dwóch, o których tutaj głównie powiedziałam, ale teraz i na nich będziemy się też pewnie skupiać w naszych kolejnych interwencjach, ale rzeczywiście teraz trochę przesunęłam swoją uwagę i dlatego zaproponowałam, żebyśmy o tym dzisiaj porozmawiali, o tym właśnie słynnym konflikcie praca-dom, dlatego że też mamy masę badań, które pokazują, że jeżeli to zaniedbamy, zostawimy to tylko pracownikowi, czyli powiemy, że wiesz, konflikt praca-dom, no to twoja sprawa. Dom zostawiamy za drzwiami. Mam nadzieję, że to już rzadziej coraz, że coraz rzadziej pracownicy to słyszą, ale na pewno to jeszcze słyszą. No i badania też pokazują, i to badania takie prowadzone już przez prawie 60 lat, że kiedy to jest zaniedbywane, kiedy właśnie ten konflikt narasta, to on w dłuższej mierze prowadzi do jakby narastającego stresu i ostatecznie do wszystkich konsekwencji. I wypalenie zawodowe jest jedną z takich konsekwencji, a jak już tu wspomnieliśmy, no lepiej do tego nie dopuszczać. A dlaczego tak, dlaczego rzeczywiście on prowadzi do tego stresu? No dlatego, że takie poczucie, teraz na pewno wiele tutaj osób, które nas słucha, się jakoś w tym odnajdzie, to ja mam taki zawsze problem, jak o tym opowiadam, bo właśnie jak pisałam w tym artykule, że to work-life balance jest tak strasznie trywializowane.
Jeśli mogę wtrącić w artykule, to tylko odsyłam państwa do naszej strony Porozmawiajmy o wypaleniu.pl. Tam jest artykuł napisany przez Ewelinę i możecie sobie poczytać, uzupełnić tą wiedzę, jeżeli chodzi o temat naszej rozmowy.
Jasne, chociaż ja i tak pewnie wszystko powiem jeszcze raz. Ale tych nagłówków rzeczywiście, no chodzi mi o to, że rzeczywiście work-life balance jest trywializowana i może się często kojarzyć z takimi właśnie nagłówkami, prostymi poradami, wykonaj kilka kroków, a osiągniesz tutaj ten stan równowagi. Ja nie do końca wierzę, że ludzie, jakby odbiorcy w to wierzą, ale rzeczywiście mogą być na tyle zdesperowani, żeby jakoś tą
próbować,
że zajrzą, tak, w zależności, zobaczyć, co tam proponują. Proponują nie zawsze niemądre rzeczy, czasami to są dobre pomysły, tylko problem jest chyba w tym, że to nie jest zadanie, tak jak, nie wiem, dbanie o dietę, o zdrowe żywienie, to nie jest coś, co zrobimy przez 2 miesiące do wakacji i na tym skończymy. Też wiemy z badań, że to nie tak działa.
Ale z dietą to też nie jest tak, że jak już po 2 miesiącach sobie odpuścimy.
No właśnie mówię, że nie tak działa, dokładnie, że to jest jakby projekt na całe życie, że po prostu albo przechodzimy na to zdrowsze odżywianie, a nie chodzi o to, żeby tylko przez 2 miesiące, więc podobnie jest tym dbaniem właśnie i o równowagę, i o niższy poziom stresu, że to jest zadanie na całe życie. W związku z tym też nie należy się zniechęcać. Na przykład jakbym popatrzyła na swój dzisiejszy dzień, to równowaga praca do mnie istnieje, więc nie ma co się zawieszać na jednym dniu, tylko jakaś tam dłuższa perspektywa czasowa powinna istnieć. Ale ja może powiem, bo to ja naprawdę mam taką misję, żeby szerzyć wiedzę na ten temat, czym jest ten konflikt praca dom, poza tym, bo ludziom mam wrażenie, że czasami odbieramy to, że no właśnie, nie mamy granic czasu. A tymczasem mówi się o takich 3 wymiarach tego konfliktu. Rzeczywiście jest takie poczucie czasu, jest on związany z czasem, czyli jeżeli właśnie musimy zostać dłużej w pracy, to pewnie różne zawody medyczne się mogą identyfikować, to rzeczywiście nie starcza nam czasu na robienie innych rzeczy. I te inne rzeczy to może być wszystko. Albo spędzanie czasu ze swoimi dziećmi, albo po prostu czytanie książki, jakiś sport, czy na przykład zdrowe odżywianie, które po prostu wylatuje, bo nie mamy na to czasu. I to jest takie chyba bardzo intuicyjne, o czym ludzie myślą, kiedy myślą o tym konflikcie. Ale drugi, moim zdaniem równie intuicyjny, jak już tylko o tym powiem, jest związany z takim brakiem siły. My to po polsku mówimy siły, energii, ale po angielsku to jest strain, czyli taki właśnie wysiłek, stres z tym związany. Czyli nawet jeśli mamy czas, ale jeżeli mamy zawód, który nas drenuje emocjonalnie, znowu tutaj zawody medyczne, ale nie tylko oczywiście, to po prostu może nam brakować sił, żeby się realizować w jakimkolwiek innym obszarze. I każda osoba, która wraca do domu po pracy, wyzuta z sił i nie ma tak naprawdę jakby zupełnie energii, żeby robić coś innego, pewnie się z tym identyfikuje, ale to działa też w drugą stronę, bo konflikt jest nie tylko z pracy do domu. Możemy, kiedy przeżywamy trudności emocjonalne w domu, problemy w związku z dziećmi, z przyjaciółmi, to też może sprawiać, że po prostu nie mamy energii, nie możemy się skoncentrować na pracy. I trzeci z kolei najmniej intuicyjny wymiar to są takie zachowania, czyli są różne zachowania, które sprawiają, że jesteśmy skuteczni w pracy. Na przykład szybkie podejmowanie decyzji albo na przykład bardzo duży poziom takiej ekstrawersji, gdzie w pracy wymaga się od nas, żeby rozmawiać z ludźmi, jakby być taką osobą wesołą, angażującą. I to może na przykład zupełnie się nie sprawdzać w domu. Na przykład szybkie podejmowanie decyzji może się spotkać z dużym oporem w rodzinnym gronie. Albo, nie wiem, przyjaciele mogą nas odbierać jako osobę kompletnie nieautentyczną, kiedy wyjdziemy z tymi naszymi zachowaniami. To też może generować różne problemy. I znowu może to też tak być, że coś, co uchodzi w domu, na przykład specyficzne poczucie humoru, które dzielimy z partnerem, może się okazać, że w środowisku pracy no właśnie zyska nam bardziej wrogów niż przyjaciół. Więc jakby są ten konflikt może jest taki właśnie wielowymiarowy. I jeżeli chcemy sobie poprawić, czyli zmniejszyć ten konflikt, to najczęściej z tym czasem możemy najmniej zrobić, bo okazuje się, to jest bardzo skończony zasób, ani go nie odzyskamy, no miną i miną, nic z tym więcej nie zrobimy. Możemy oczywiście pracować nad tym, żeby, nie wiem, mniej pracować, jasne, ale znowu tutaj staram się bardziej dzisiaj skupić na takich rzeczach, które możemy zrobić sami, przynajmniej przez jakiś czas. Więc energia to już jest jakiś zasób, który możemy odnawiać. Jaki masz właśnie pomysł? Jaki masz
Jeśli
sposób
mogę,
na odnawianie
ja
energii?
Przyznam ci szczerze, że jak czytałem ten artykuł już wcześniej, jak rozmawialiśmy, może to wynika z, nie wiem, mojej osobowości czy jakichś osobistych doświadczeń, ale ja mam problem zawsze z zaakceptowaniem takiego, że wiesz, z czymś nie możesz czegoś zrobić, tak? Wiesz, od razu mi się włącza takie, jak nie mogę? Oczywiście, że mogę, nie? I jasne, czasami są jakieś ograniczenia, ale jednak nie byłbym, wiesz, od razu taki prędki do tego, żeby sobie powiedzieć, że się nie da. Tu Kuba Sieczko wspominał o tym, że on postawił sobie tą granicę na 170 godzin w miesiącu i tego się trzyma, tego pilnuje. Mówił o tym, że pracował kiedyś więcej, ale no doszedł w którymś momencie do wniosku, że to właśnie go wypali, tak? Że tak się nie da. I tu nawet w zeszłym tygodniu profesor Grzyb na czacie przywoływał badania. Tak, no jeżeli ten medyk pracuje po 300-400 godzin w miesiącu, no to się tak nie da. Nie? To wiesz, to możemy sobie mówić o odnawianiu energii, ale przy takim drenowaniu się to jest nie do utrzymania. Tak? I tu nie można być mowy o żadnej równowadze, tam praca dom, no bo tu jest jedna strona tak mocno przeważona. No, także wiesz, to z tym czasem wiem, że to jest ekstremalnie trudne, to wiesz, też staram się znaleźć ten czas na swoje domowe. Chciałem powiedzieć obowiązki, ale to nie, zupełnie nie tak.
Nie, ojej.
Wiesz, no, dla mnie to jest kwestia tego, że to jest dla mnie priorytet. I ja mam w głowie te wszystkie opowieści, zaczynając od opowieści wigilijnej, tak, Scrooge'a, przez, nie wiem, Family Man'a z Nicolasem Cage'em, z tona filmów, które uwielbiam, które opowiadają tą samą historię. O ludziach, którzy się budzą, mają 50, 60 lat, przychodzi czas na podsumowania, patrzą wstecz i tak jak powiedziałaś, tego czasu się nie da odzyskać już.
Okej, okay. Już trzy myśli w odpowiedzi, ale dobra, zacznę od pierwszej. Że to będzie ciekawa rozmowa, bo ja jednak jestem tutaj, czy głównie chciałam właśnie powiedzieć o tym, jakie mamy ograniczenia, że nie wszystko możemy sami zrobić i będę tego bronić, bo uważam, że patrząc na ciebie, że pewnie jesteś osobą o, nie wiem, dobra, diagnoza taka trochę, ale jesteś osobą o bardzo wysokiej sprawczości, a nie każdy ma tę wysoką sprawczość i nie może być tak, że jakby trzeba się nią cechować, żeby na przykład mieć równowagę, tak? Więc jasne. Nie wszyscy tak samo samo, nie wiem, mają takie umiejętności społeczne. Nie wszyscy są takimi ekstrawertykami, więc i takie osoby też powinny czuć się w porządku i też móc w stanie okay. mieć ten konflikt pracy, jakby tą równowagę w życiu zapewnioną, nawet jeżeli nie mają tego, bo mają jakieś inne cechy. A to, że społeczeństwo tak premiuje właśnie osoby sprawcze, ekstrawertyczne, to też już wiemy. Na szczęście to się trochę zmienia. Więc okay. jakby super, że tak masz, ale nie wszyscy tak mają. Dobra. I to też jest ważne, żeby o tych osobach pamiętać. Więc jakby na przykład to, że ta osoba, o której mówiłeś, zdecydowała, że jakby obniżą sobie ten czas pracy, wyobrażam sobie, że nie każdy z takiej pozycji, na przykład, nie wiem, czy rezydent zawsze może postawić taką granicę. Nie chcę się tu w ich imieniu wypowiadać, ale nie wiem, czy może tak postawić granicę, że tyle pracuje, tego więcej nie robi. Więc to ograniczenie czasu bywa trudne, ale też czasami jest tak, że samemu jest się ciężko kontrolować, bo okej, mogę powiedzieć, że dobra, ja wychodzę z pracy, ale tu się pojawia coś ciekawego, tu jakiś, nie wiem, ciekawy pewnie przypadek dla lekarza i gdzieś ten czas właśnie ucieka. Ale oczywiście nad nim też trzeba,
Bo to nie jest tak, że ja nie mam ciekawego przypadku, że nie mam ciekawych rzeczy w pracy, tak. które chciałbym robić. I to jest czasami olbrzymie wyrzeczenie, tak? Ja mam poważny problem potem, żeby wyrobić się z niektórymi rzeczami, bo poświęciłem ten czas na dom, tak, na dzieci i nie miałem go w pracy. I to jest w którymś momencie świadoma moja decyzja, że okej, mogę jakieś rzeczy zawalić, tak, no ale to się z tym godzę, no bo coś innego jest dla mnie ważniejsze, nie? I to jest też to, o czym rozmawialiśmy, to chyba właśnie z profesorem Grzybem się przewinęła kwestia tego ustalenia sobie swojej hierarchii wartości i powiedzenia sobie o tym, co jest dla mnie faktycznie ważne, z czym nie mógłbym się rozstać. I dla mnie to jest na pierwszym miejscu w tym momencie rodzina i dlatego nie ma takiej możliwości, żeby praca tam weszła. Właziła.
No i to jest super, bo to była moja druga myśl, że właśnie zdefiniowałeś tą równowagę pracową, bo zaczęłam mówić o konflikcie, dlatego że po prostu on jest głównie naszym problemem. Jak ktoś ma równowagę, to ma mniejszy problem w życiu. Ale równowaga właśnie tym jest, że jak sobie uświadomisz swoje wartości i po prostu czujesz, że wiedziesz to życie zgodnie z tymi wartościami, to takie osoby zazwyczaj deklarują jakby satysfakcję ze swojej równowagi pracową, bo są świadome, tak jak mówisz, widzisz, że czasem może ci coś umyka, ale jakby są takie osoby świadome tego, że ta decyzja została podjęta, przynajmniej na ten czas, bo to też nie jest tak, że to ma być przez całe życie, że raz podjęta decyzja. Na przykład jak, nie wiem, mogę na swoim przykładzie powiedzieć, że kiedy byłam młodsza, to dla mnie było w porządku poświęcać tej pracy dużo więcej czasu. Był taki okres, miałam ten czas, miałam więcej energii, mogłam mniej spać. Natomiast teraz takie coś nie wchodzi w grę, bo dla mnie też mam dzieci i też podobny system wartości, więc nie ma takiej możliwości, tak jakby, żeby pracować taką ilość godzin, albo przynajmniej w takich godzinach, w jakich lubiłam pracować. Więc to jest fajne, że właśnie co jakiś czas weryfikujemy sobie to, nie wiem, dzieci są starsze, może jest trochę więcej czasu na coś innego, czy jakieś inne zmiany zaszły w życiu, ale znowu patrzymy taką dłuższą perspektywę czasową, nie jeden dzień, nawet czasami nie tydzień, tak? Chociaż tydzień to jest fajny odcinek czasu, bo w tygodniu można już sobie zaplanować, że okej, to co jest zgodne z moimi wartościami, czyli na przykład, że jem zawsze kolację z rodziną albo śniadanie z rodziną, no to nie znaczy, że muszę to zrobić 7 dni w tygodniu. W sensie, jeżeli jeden dzień wypadnie, to pewnie ja dzisiaj nie jem kolacji z rodziną. Jak jeden dzień wypadnie, to chyba nic się nie stanie. Ale jakby wypadły 3, to już mi się zaczęła zastanawiać, tak? Czy gdzieś tutaj coś nam nie wypada. Więc proponuję też wybrać sobie taki właśnie odcinek czasowy, w którym chcemy realizować to, co jest dla nas ważne. Czy znajdzie się tam czas na sport, jeśli to jest coś, co jest istotne. W sumie powinno być. Psycholog zdrowia powiedziałby, że powinno być istotne. Na pracę, na to, co chcemy w tej pracy, zrealizować, co chcemy albo co musimy, bo znowu jakby niektóre rzeczy musimy robić, przynajmniej ja muszę robić rzeczy, których niekoniecznie lubię. Więc też jak musimy o tym to wszystko utrzymać. Więc fajnie, że to powiedziałeś, bo to jest rzeczywiście ta definicja równowagi. Ale wracając do konfliktu.
Okay. Nie, wiesz, bo jak tak mówiłaś, to zaraz sobie pomyślałem, dobra, to co jeżeli ktoś dla kogoś, to jest wartość, to życie rodzinne i faktycznie nie ma, czuje z drugiej strony, że nie ma tej możliwości wpływania na ten czas pracy, na warunki pracy, że gdzieś ta praca mu tam włazi, no to i to siłą rzeczy będzie powodowało konflikt, napięcie, no i w efekcie pewnie może prowadzić na przykład do wypalenia, tak, czy jakichś trudności.
No właśnie, wspaniale. Następny wątek. Czyli właśnie to jest wątek, który jakby tutaj bardzo chciałam poruszyć, czyli to, że właśnie są pewne ograniczenia, bo my możemy sobie mówić o jakichś takich różnych rzeczach, które można robić, żeby tej równowagi mieć więcej, ale jednak ostatecznie znowu ta struktura, system, organizacja to ma bardzo ważny w tym udział, ponieważ jeżeli jest wykonywana taka praca, w której mamy bardzo małą elastyczność, przy czym ta elastyczność też nie załatwia sprawy. Też są badania, które pokazują, że nie daje nam tak dużo w kontekście równowagi, jak nam by mogłoby się wydawać. Będziemy ograniczeni różnymi rzeczami. Natomiast organizacją, w tym właśnie wszystkim w ochronie zdrowia, szpitalom, przychodniom, powinno zależeć na tym, żeby pracownicy czuli, że mogą zadbać o tą swoją równowagę, ponieważ jakby konsekwencje tego konfliktu są bardzo duże. My wiemy, że ona jest powiązana z tym, na przykład, że ludzie częściej myślą o odejściu z pracy, częściej odchodzą z tej pracy. To są realne koszty przecież, żeby znaleźć, zrekrutować nową osobę, wdrożyć ją do tego. Ale też argument, który ja bardzo rzadko widzę, że jest poruszany, a mianowicie to, że jeżeli niesie się później fama o takiej organizacji, że tam nie ma czegoś takiego jak work-life balance, w ogóle o tym nie wspominaj, to wiesz, jakieś tutaj takie snowflake'owe, nie rozmawiamy na takie tematy, to taka organizacja automatycznie ogranicza sobie pulę talentów, których może zatrudniać, bo osoby, dla których to jest ważne i dla które mają jakiś komfort wyboru, okej, w dużym mieście spróbuję w jakimś innym szpitalu, w innej przychodni, oni nawet tam nie pójdą. Czy naprawdę chcemy sobie w taki sposób zawężać tę pulę? Albo na przykład rodzice, no głównie to dotyczy mimo wszystko według statystyk kobiet, które wracają po urlopach macierzyńskich, którym też zależy na tej, powiedzmy, większej równowadze, na przykład zrezygnują, nie będą brały udziału w takiej rekrutacji albo zrezygnują z pracy. Czyli chcemy być leczeni albo zaopiekowani przez osoby, które są najwytrwalsze, najbardziej zdeterminowane, czy te, które są rzeczywiście najlepsze, najbardziej kompetentne, żeby nam pomóc?
Powiem ci, że to jest problem, z którym ja się zmagam również jako pracodawca, bo z jednej strony dla mnie takie kwestie jak nadgodziny nie istnieje. Tak, ja, ktoś się tam może zaraz odezwać, że ja tam miałem dwie w zeszłym tygodniu, ale to są sporadyczne przypadki, tak? Czyli dla mnie nadgodziny zawsze były i chciałbym, żeby były tym, czym są w kodeksie pracy, czyli są związane z nieprzewidzianymi potrzebami pracodawcy. Czyli jest jakaś awaria, jest jakaś taka sytuacja, której nie byliśmy w stanie zaplanować. Ja się zawsze staram, żeby to było za zgodą pracownika w takiej sytuacji, tak? Czyli czy możesz, tak? To nie jest masz zostać, tak? Tylko czy jest taka możliwość. Natomiast zawsze się staram też, żeby jeżeli się już to pojawia, a pojawia się naprawdę sporadycznie, to żeby te nadgodziny były wybrane w naturze. Mhm. Tak? Czyli nie wypłacamy, nie dlatego, że wiem, jestem jakimś skąpiradłem, tak? Tylko właśnie dlatego, że ja uważam, że ten czas jest potrzebny na regenerację, na życie tam poza pracą, jakieś tam osobiste, rodzinne. No i powiem ci, że czasami, wiesz, jak jesteś pracodawcą, to nie masz, no niby jest tona podręczników, jest mnóstwo książek napisane na ten temat, ale pewnie znajdziesz książkę na udokumentowanie dowolnego stanowiska i dowolnego podejścia. Więc trochę ja się czasami czuję, że tak, no okej, dobra, metodą prób i błędów, tak? Czasami się posłucha mądrych ludzi, czasami się coś pokombinuje. I jestem w stanie powiedzieć jedno, to jest słuszne podejście, czyli żeby jednak nie drenować pracowników, nie cisnąć, ale to nie jest łatwe. Tak? A przynajmniej z pozoru nie jest łatwe. Czyli łatwiej jest te szybkie korzyści uzyskać, tak? Jak się tam tych pracowników przyciśnie, będą pracować nad godzinach, będą pracować z domu i tak dalej, to pewnie na krótką metę jesteśmy w stanie wycisnąć trochę więcej z nich, no ale na dłuższą metę efekt będzie taki właśnie, jak opisujesz, czyli że się wypalą, zmęczą, pomyślą o odejściu i się pożegnają w którymś momencie.
Wiesz, to fajnie, że mówisz, że masz takie głębokie przekonanie, że właśnie zachęcasz pracowników, żeby odbierali te godziny, bo też wiemy z badań, że możesz mieć naprawdę przefantastyczną politykę wspierającą tą równowagę praca-dom, ale możesz ją mieć tylko na piśmie. Albo może być też tak, że jest ktoś na górze, kto rzeczywiście w to wierzy, ale pracownicy odpowiadają po kolei na różnych szczeblach do różnych managerów, managerek, którzy niekoniecznie wierzą w tę politykę. I niestety okazuje się, że jeżeli pracownicy czują, że zostaną w jakiś sposób ukarani za korzystanie z takich różnych rozwiązań, ukarani formalnie czy nieformalnie, tak? Chyba to nieformalne jest jeszcze gorsze, bo formalne można jakoś zaskarżyć, a z nieformalnym nic nie zrobisz. Czyli jak na przykład, że masz opinię kogoś, kto...
Szef ma focha, tak?
Tak, wychodzi, to dokładnie, więc to tak, z takim niepisanym podejściem jeszcze trudniej sobie poradzić. To ta polityka jest kompletnie do niczego, wręcz nawet jest jeszcze gorsza, no bo budzi opór, tak? Że znaczy, takie szyderstwo w ludzi, no tak, akurat mamy jakąś politykę, nikt się tego nie stosuje, gdybym tylko spróbowała wyjść wcześniej, to nie skończyłoby się dobrze.
Wiesz, co jest zabawne? Z mojej perspektywy czasami to są tylko i wyłącznie przekonania pracownika. Ja się często z tym zderzam, że przychodzi ktoś nowy i im się wydaje, że wiesz, to jest właśnie tylko taka gadka, nie? A potem jak przychodzę i tak, ej, do domu, o której przyszedłeś, nie? Ale no ja tylko tutaj chcę, nie, sio.
No właśnie, może złe doświadczenie. Znaczy, tak, to może być właśnie.
Właśnie to jest to, o czym rozmawialiśmy też z paniami z UNS-u, tak, waszego, z doktor Łużniak-Piechą, tak,
i... Z Kasią Januszewicz.
Tak, dokładnie. I w kontekście wielkich wypalaczy, te kultury organizacyjne, ale to w ogóle na poziomie społeczeństwa funkcjonują pewne takie przekonania i no, że tego się nie robi, a na to się krzywo patrzą, a tak to trzeba... No.
A nie słuchałam całego z nim podcastu, tylko fragmentów. Jestem ciekawa, czy mówiły o kulturze idealnego pracownika?
Nie, chyba nie.
To też jest taki właśnie ciekawy, to taki rodzaj kultury, w której właśnie kreuje się, że idealny pracownik, no to właśnie jest taki, który jest totalnie oddany swojej firmie. I jeśli pracownicy mają takie poczucie, no to właśnie nie będą korzystać z tych rozwiązań, nawet jeżeli im, wiesz, powiesz, że tutaj proszę, możecie. Ale ta perspektywa, o której powiedziałeś, że czasami problem, pewien opór może być po stronie pracowników, jest też bardzo ciekawy, bo tutaj przykład, który podałeś, może nowy pracownik jeszcze tak, wiesz, bada, czy tak na pewno masz to na myśli, czy tylko tak mówisz, musicie lepiej poznać, ale znowu są też takie badania, które pokazują, że czasami to pracownicy nie chcą korzystać z takich różnych możliwości, czy nie chcą dbać o swoją równowagę praca-dom, z tego względu, że no to już schodzimy trochę z psychologii, trochę w rejony filozoficzne, więc ja będę tak bardzo ostrożnie tutaj postępować, ale dobra, zaryzykuję, że i mamy też takie skojarzenie, że praca jest jakimś czynem moralnym i że rezygnując z tego, pokazujemy się jako osoba właśnie mniej moralna, że skoro to jest dla nas taka wartość, powinniśmy się tej pracy poświęcać, to być może jest coś tutaj podejrzanego. Jakieś badania pokazywały, takie obserwacje bardziej, że na przykład mężczyźni, którzy... Było takie świetne badanie, ono chyba było obserwacyjne, w jakimś amerykańskim szpitalu, gdzie mieli jakąś oczywiście, jak to w Stanach, jakąś koszmarnie szaloną ilość godzin, którą... To byli chirurdzy jeszcze, którą mieli wykonywać. No i powiedziano, że trzeba jakby tą ilość godzin obciąć o połowę. Już nie pamiętam. Pamiętam tylko, że mieli zejść do 80 godzin tygodniowo. Nie wiem, jaka była wcześniej ta ilość. Po prostu koszmar. I oni nie chcieli tego robić. W sensie oczywiście część z nich chciała, ale powstała właśnie taka kultura, że no, nie jesteś prawdziwym chirurgiem, jeżeli potrzebujesz mniej pracować. To jest jakby powołanie, to nasz rodzicny wzrost. Ja nie chciałabym być operowana przez chirurga, który pracował 80 godzin, nie mówiąc o większej ilości. I wiesz co, na przykład w świecie akademickim jest taki mało śmieszny żart o akademickim out of office, nie wiem, czy kiedyś słyszałeś. No więc jak mamy autoresponder na przykład w czasie wakacji, to często właśnie się śmiejemy, że to jest tylko akademicki out of office, czyli że rzeczywiście, żeby tutaj studenci wiedzieli, że jesteśmy na wakacjach, ale ponieważ musimy robić badania naukowe, kiedyś trzeba je robić, to wszyscy się robią te badania naukowe. No i to przez wiele lat było bardzo śmieszne. W sensie takie no, gorzkie, ale śmieszne. A teraz zauważyłam wśród takiej już grupy ludzi, do których ja też się zaliczam, że już nas ten żart nie śmieszy, że już mówimy, nie, jak mamy autoresponder, to my jesteśmy na tych wakacjach jednak mimo wszystko. I to jest, nie wiem, zdrowe, dobre, nie trzeba się z tego specjalnie tłumaczyć.
Wszyscy ja trochę w tych okolicach, ale zaraz sobie przypomniałem, jak swego czasu od współpracowników już nieżyjącego profesora Zembali. Słyszałem, że gdzieś tam u nich funkcjonował taki dowcip, po czym poznać, że pan profesor jest na urlopie, bo przychodził do pracy w klapkach.
No tak, to właśnie. To jest to. Tylko często jak o tym mówię, to się pojawia takie... Znaczy, czują się wywołane do tablicy niewłaściwe osoby, bo jeżeli naprawdę, nie każda rozmowa jest o każdym, to też musimy pamiętać, jeżeli ktoś po prostu to lubi, to jest fajne i właśnie cieszy się z tego wakacyjnego okresu, gdzie może sobie porobić badania z różnych względów, bo tam są ulokowane jego wartości, to ja nie mówię o państwa, o państwu dzisiaj. A czasami jest właśnie taki duży opór, że to teraz wszyscy powinniśmy się stosować do jakiejś reguły, To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nie trzeba było tego robić i się nie chcesz tego robić. I żeby to była norma.
Właśnie, bo tutaj chodzi o te sytuacje, kiedy to powoduje jakieś cierpienie. Mm-hmm. Tak? Kiedy to jest jakąś dolegliwością. Kiedy to wywołuje jakieś napięcia i kiedy nie jesteśmy zadowoleni z takiego stanu rzeczy. Jeżeli nam wszystko pasuje, nie cierpią na tym nasze relacje, albo po prostu te relacje nie są dla nas istotne, bo taką mamy urodę, bo tacy ludzie też są, to super, to spoko, to good for you. Tak? Natomiast... Tak jak mówisz, są ludzie, dla których to jest mniejszym bądź większym problemem. No, więc tu każdy musi już u siebie rozsądzić, jak wygląda ta jego hierarchia wartości, jakie są jego cele, jakie bądź jej. Tak? I w tym momencie ocenić, czy to jest problem, tak, i czy z tym coś trzeba w związku z tym robić.
Tak, no i chodzi o to, żeby po prostu nie ponosić za to konsekwencji za korzystanie ze swoich praw. Czy to właśnie takich oczywistych, czy takich nieformalnych. Mm-hmm.
No okej. Okay. No to mamy ten work-life balance. To co jeszcze w tym wątku możemy poruszyć?
Fajnie jest pamiętać, wrócę do tych organizacji jeszcze, znaczy właśnie z jednej strony mamy te organizacje, a z drugiej strony, skoro work-life balance, to mamy dwie strony, czyli mamy pracę, ale mamy też rodzinę, czyli ja to tak trochę żartobliwie mówię, ale że... jakby partner życiowy, partnerka życiowa, czy też generalnie ważne dla nas osoby, to jest naprawdę ważny wybór w życiu. I znowu bardzo strategiczny, myślę, że tak to trzeba nazwać, ponieważ znowu na przykład wydaje ci się, że na konfliktu praca-dom częściej doświadczają kobiety czy mężczyźni?
Trudno jest mi odpowiedzieć, bo...
50% szansy, żeby trafić.
Nie, wiesz, z jednej strony myślę sobie stereotypowo, oczywiście kobiety są obciążane tymi obowiązkami domowymi, tak? Tu jednak z jednej strony mówimy, okej, mamy równouprawnienie, dopuszczamy was tutaj do pracy zawodowej, rozwijajcie się, kariera, ale z drugiej strony dalej są to oczekiwania jak w latach 50. czy pewnie 40., czyli zajmijcie się też domem i wszystkimi obowiązkami. Ale z drugiej strony myślę sobie, wiesz, ja akurat jestem, znowu, może tu trudno mi wyłączyć moją perspektywę, ale dla mnie życie rodzinne jest czymś, co jest niezbędne, żebym też wzrastał jako człowiek, tak? Żebym jakoś dojrzewał i czuję, że bez tego byłbym dużo uboższy. I jak rozmawiałem, nie wiem, ostatnio miałem szansę rozmawiać na ten temat z moją babcią i ona mi opowiadała o swoim ojcu, gdzie normalne było, że on tam wychodził do pracy wcześnie rano, wracał późno w nocy i w zasadzie widywali się w weekendy. To jest mi go żal. Jak sobie myślę o tym, o ile uboższe było jego życie i ile stracił i jak nie rozwinął sobie na przykład więzi ze swoimi dziećmi i jak to się pewnie później gdzieś w jego życiu odbiło w momencie, jak przyszło na podsumowania. Więc jak mnie pytasz, kto mocniej tego doświadcza, to znowu czasami myślę sobie o tym, że nie wszystko widać od razu na powierzchni, tak? I że może nawet jeśli nie jest to źródłem jakiegoś stresu czy napięcia, to te koszty mogą być gdzieś indziej, nie?
Wiesz co, to właśnie, bo zazwyczaj ludzie sądzą, że jednak kobiety częściej to doświadczają, ale wiesz, to jest percepcja, więc mężczyźni mają taką samą percepcję, też uważają, że mają bardzo wysokie, też doświadczają tego konfliktu. Są jakieś tam naprawdę drobna różnica, że być może kobiety doświadczają go trochę bardziej, ale ten efekt jest na tyle mały, że nie ma większego znaczenia, a jeżeli oboje partnerów pracuje zawodowo, to właściwie tych różnic nie ma, czyli jakby zarówno mężczyźni, jak i kobiety są narażeni na to, na ten konflikt. I mówię o tym, bo mam wrażenie, że czasami właśnie w takiej dyskusji pomija się mężczyzn, jeśli chodzi o ten konflikt, że to nie jest coś, co ich dotyczy. Nie jest to prawda, więc tutaj mężczyźni, panowie, też macie prawo go odczuwać i temu zaradzać też, żebyśmy nie pamiętali o tym, jakie właśnie są fakty. Ale też podzielam to, bo ja też najczęściej jak słyszę o ojcach niezaangażowanych, to trochę mam najpierw frustrację, że te kobiety muszą na siebie tyle brać, ale głównie to jest mi żal, że
no, właśnie nie jest ich żal.
To jest głównie, że jest tak, że tracą na tym. No i znowu też badania pokazują, że ta strona, że jakby no, nasza rodzina czy przyjaciele, bo to naprawdę cała jakby strefa niepracowa, też jest stroną w sprawie, więc i pokazują, że lepiej sobie radzimy z tym konfliktem, ze stresem, z tym związanym. Jeżeli mamy wsparcie, jeżeli jesteśmy w związku, to przede wszystkim partnera, ale uwaga, zarówno emocjonalne, jak i instrumentalne, bo mam takie wrażenie, że za mojego życia najpierw były takie żarty, że mężczyźni nie słuchają, tylko chcą ci naprawić samochód od razu. Potem to wahadło się oczywiście musiało wychylić, więc się wychyliło bardzo mocno w drugą stronę i teraz już nikt nie oferuje sobie rad, tylko właśnie ja nie chcę żadnych, nikt nie chce rad, wszyscy chcą być wysłuchani. Ja bardzo chcę rady i bardzo chcę wsparcia instrumentalnego. Chociażby ktoś coś ze mnie po prostu zrobi. I badania to potwierdzają, że jakby w tym, że w radzeniu sobie pomaga nam owszem wsparcie emocjonalne, więc wciąż chcemy być wysłuchani, chcemy, żeby ktoś zauważył nasze emocje, ale chcemy, żeby nam zwyczajnie pomógł, więc ja uważam, że trochę obawiam się, że to zaraz zacznie być taką właśnie wymówką, że wcale nie trzeba tutaj oferować konkretnej pomocy, wystarczy, że cię wysłucham, nie wiem, jednocześnie czytając książkę, czy coś tam oglądając, więc nie. Badania tego nie potwierdzają.
Wiesz co, ale jak tak powiedziałaś, jednocześnie czytając książkę, czy oglądając tam telewizję, to zastanawiam się, czy faktycznie mamy do czynienia z wysłuchaniem, tak? No, bo jeżeli ktoś to tak odfajkował. I tutaj sobie pomyślałem też w kontekście tej równowagi praca-dom, bo to nie jest kwestia tylko obecności i myślę, że to się też przewinęło w kontekście tego, o czym mówiłaś, tej energii i tego napięcia, które może sprawiać, że nawet jeśli już znaleźliśmy ten czas, jesteśmy w domu, to trochę nas nie ma. Tak? Mm-hmm. I tak mi się skojarzyło właśnie z tym, co powiedziałeś, że tutaj sobie czytam książkę, czy oglądam telewizję i o tym też mówił profesor Czajkowski w kontekście pacjentów, ale myślę, że to może działać w dwie strony i że to może być też dla nas takim sygnałem, że tak jak, nie wiem, gdzieś się pojawia jakiś katar, czy jakiś stan podgorączkowy, to tutaj to może być dla nas taki sygnał, że może trzeba się o siebie zatroszczyć. Jak profesor Czajkowski mówił o tym w kontekście tego, że nie ma cierpliwości dla współpracowników. Ale to może być też kwestia tego, że nie mam tej uważności w pracy z pacjentem, albo nie mam tej uważności w domu. Bo to jest coś, na co ja zacząłem zwracać uwagę coraz częściej i się za to strofuję i staram się nad tym pracować, że jestem, ale mnie nie ma, że gdzieś te myśli odpływają i trochę jak z medytacją, o tym mówiła Ania w zeszłym tygodniu, staram się nie ganić się za to, tak, jak medytuję, no to też gdzieś nagle myśli odpłyną, tak, i ja, dlaczego myślę, nie, albo dlaczego to, nie, to okej, spróbuj wrócić, nie, i trochę tak z tą codzienną obecnością taką świadomą w domu, że okej, dobra, no zauważyłeś, że gdzieś odpłynąłeś myślami, albo że nagle się zacząłeś gapić na ten telefon, tak, albo coś tam, to okej, to wróć, spróbuj być.
Jasne, zwłaszcza, że czasami zobaczysz, że to jest takie nienaturalne. Na przykład jeśli musisz wyjść o konkretnej godzinie, czy właśnie sobie ustaliłeś ze sobą, że wychodzisz o konkretnej godzinie, albo musisz odebrać dzieci z placówek, zawieźć je gdzieś, to czasami umysłowo nie wyszedłeś jeszcze, znaczy nie zakończyłeś jakiegoś zadania. I też oczekiwanie od siebie, że będziemy tu jak takie roboty, że jest ta godzina 16, ja po prostu wyłączam to myślenie i przełączam się teraz na tryb rodzica, przyjaciółki, czy nie wiem, opiekuna zwierząt, to jest bardzo pochłaniające zajęcie i po dzieciach stwierdziłam, że będę miała już tylko starego psa kiedyś, nie chcę przechodzić przez to po raz kolejny. Więc to naprawdę jest trudne przecież, żeby się tak nagle przełączyć. I tak samo, jeżeli idziesz do przedszkola i pochłaniać jakiś problem z tym związany i teraz na 3-4 musisz się przełączyć na tryb pracownika. Jeszcze rzeczywiście w zawodach medycznych często to jest, o tyle wydaje mi się, jeszcze mocno problematyczne, że nie masz tej chwili przejścia, bo jesteś od razu z innym człowiekiem, który też jest przestraszony, sfrustrowany, oczekuje, że dasz z siebie bardzo dużo, a tak naprawdę możesz nie mieć nawet czasu na to, żeby się przecież przełączyć. Co innego, jak wchodzisz na chwilę do pustego biura, masz jeszcze ten moment na zrobienie sobie kawy, jakieś kilka głębszych oddechów. Chciałabym, żeby pracownicy ochrony zdrowia też to mieli, tak? Bo znowu, zawsze staram się, przecież to też nie jest tak, że ja mam same świetne doświadczenia. Każdy z nas miał również kiepskie doświadczenia i można sobie tłumaczyć, że biedni, wypaleni, zestresowani, ale jak ty jesteś też zła, sfrustrowana, przestraszona i ktoś nie poświęca ci tego czasu, to bardzo trudno jest też wyjść poza to i tłumaczyć sobie, no tak, ten system wykańcza nas wszystkich. No może po powrocie do domu staram się sobie tak przypomnieć to. Więc jasne, nie ma się co biczować. Uważam, że to też jest kwestia jakby praktyki i znowu nie wszystko musi się wydarzyć każdego dnia. Powtarzam to już tutaj po raz trzeci, ale po prostu bardzo często się z tym spotykam, że ludzie interpretują tą równowagę jako to, że każdego dnia muszą w każdej sferze się tak samo wykazać. A przecież w ogóle nie musi tak być, bo znowu wracając do tych wartości, może być tak, że pewna sfera jest w danym okresie, choćby na przykład w danym tygodniu, kiedy mam bardzo duży nawał pracy, bo kończę pisać jakiś projekt czy jakiś artykuł, to przyznaję, że przez ten tydzień rzeczywiście prawdopodobnie zaniedbuję pozostałe sfery. No i tutaj liczę wtedy na mojego partnera, że on jednak podniesie to wszystko, udźwignie to przez ten tydzień, zanim ja wrócę do siebie. Więc znowu ten strategiczny wybór partnera, szczególnie do młodych ludzi, tutaj apeluję. Chociaż ciężko jest patrzeć w przyszłość i sobie to wszystko wyobrazić.
Kilka rzeczy mi tam gdzieś się przewijało przez głowę. Teraz sobie przypomniałem, że jeszcze wcześniej, jak mówiłaś o tym idealnym pracowniku i o tym, że to czasami bywa takim ograniczeniem, zastanawiam się, na ile dlatego czasami dobrze się sprawdzają takie metafory, jak ta metafora maski tlenowej, bo pracownikom medycznym raz, że jest łatwo ją złapać, bo jest czymś bliskim, takim codziennym, a dwa, że jest takie racjonalne, okej, czyli muszę najpierw sobie pomóc i wtedy będę tym dobrym pracownikiem, tak? No bo jak będę martwy, tak, czy stracę przytomność, no to nikomu już nie pomogę, nie? To tak mi przyszło do głowy. No, natomiast w ogóle to powiedziałeś, że już trzykrotnie tam podkreśliłaś, żebyś tam nie biczować, że ten, bo to jest proces i to jest coś, co znowu przewinęło się już w iluś naszych rozmowach i przy iluś naszych spotkaniach. Ostatnio nawet ładnie wybrzmiało, że szaman to będzie ten, znaczy szaman, może niewłaściwe określenie, hochsztapler, tak? Ten oszust to będzie ktoś, kto nam będzie obiecywał złote góry i zmianę i magiczną pigułkę, a taki prawdziwy nauczyciel to ktoś, kto nam powie, że no, to będzie wymagało pracy i że to będzie duże wyzwanie. I to jest proces. I tak sobie myślę, że też na ile w takim przełączaniu się może być chociażby użyteczny mindfulness, tak, i tego rodzaju ćwiczenia, takie próby osadzania się w tu i teraz, tak, i dzięki temu na ile to może ułatwiać takie wychodzenie z pracy i odrywanie się. To oczywiście może być trudne, bo zaraz sobie pomyślałem o tych pracownikach, którzy nie mogą wyjść, bo są na dyżurze albo gdzieś są pod telefonem, bo coś się może zadziać. Mieliśmy Kasię, która jest położną i cały czas jest pod telefonem, bo może się zacząć akcja za chwilę. Profesor Czajkowski też nie mógł wyłączyć telefonu, cały czas miał go pod ręką, bo się coś może zadziać, nie?
No i to właśnie jest ten kłopot, kiedy przy projektowaniu interwencji, że właśnie nad każdym zdaniem, każdym przykładem, każdym ćwiczeniem zastanawiamy się bardzo długo, czy to jest adekwatne, oczywiście staramy się to zawsze konsultować. A kiedy MedStress, kiedy wybuchła pandemia, zrobiliśmy bardzo szybko MedStress SOS, taką jego właśnie wersję pandemiczną. I tam w ogóle te ćwiczenia, w kilka osób byliśmy cały czas na łączach, każde zadanie analizowaliśmy, czy my możemy im powiedzieć, żeby wyszli na 3 minuty, czy nas wyśmieją, że wyjście na 3 minuty jest niemożliwe, czy na przykład to wymaga wyjścia z tego całego skafandra, w związku z tym nie wyjdą, czy na przykład jakie pomysły im podsunąć w kontekście właśnie takiego, powrotu do energii, takiego właśnie od odpoczynku. Czy na przykład, no bo co, powiedzieć im, żeby wracając do domu zadzwonili do kogoś z rodziny, ale może oni nie chcą o tym rozmawiać, nie możemy im tego powiedzieć, więc znowu kilka różnych wariantów tego. Może chcą po prostu posiedzieć w kuchni i popatrzeć przez okno, co była chyba najtrudniejsza interwencja. Zresztą okazało się, że nie trafiona, bo naprawdę to nie jest to, czego potrzebowano w tamtym czasie. Każdy próbował chyba pomóc po prostu tak, jak mógł. Więc na przykład z tą metaforą maski tlenowej, mi się wydaje, że to jest oczywiste, oczywiste, jakby powinno być oczywiste, że wszyscy powinniśmy zacząć od siebie, ale pewnie też byłeś w takich momentach, kiedy jednak na przykład nawał pracy albo czegoś w domu sprawił, że no po prostu myślisz sobie, dobra, za chwilę zawieszasz wszystko, wszystkie potrzeby, procesy fizjologiczne, po prostu stan przetrwalnikowy, to nazywam stanem przetrwalnikowym, w który po prostu wchodzimy i dopiero potem się zajmujemy. I to wydaje mi się, że to znowu jest okej, jeśli to się czasem zdarza, tak?
Na
rzadko,
chwilę.
Oczywiście, zdarza się czasem, na chwilę są takie sytuacje. Tylko ważne, żeby to nie był nawyk, bo ja bym właśnie, tak jak mówiłaś o procesie, ja bym powiedziałabym, że można to też w taki behawioralny sposób ująć jako po prostu ćwiczenie nowych nawyków. Można się tego nauczyć. Czyli moim nawykiem jest prowadzenie właśnie bardziej zrównoważonego życia, czyli tylko, że to nie może być tak nazwane właśnie tak, mój nowy nawyk, będę bardziej mieć zrównoważone życie, tylko zastanów się, co chciałbyś, jaki element chciałbyś, żeby tam się pojawił. Czy właśnie ten obiad, czy godzina czytania w tygodniu. No coś, co jest ważne dla tej osoby, dla ciebie. I spróbuj wprowadzać tą jedną zmianę przez jakieś około 6 tygodni, mniej więcej tyle trwa to tak zwane przyklejenie się nawyku. Jak to się uda, to przechodzimy do następnego i naprawdę na dłuższej perspektywie można sobie coś takiego zbudować. Oczywiście mi się to wspaniale łatwo mówi, ja też wprowadzam co jakiś czas jakieś nawyki. Czasem się udaje, czasem się nie udaje i rozumiem też ten entuzjazm, żeby zacząć od razu tutaj z takiego wysokiego C, że od razu zmienię 3 rzeczy. Ja tylko mogę powiedzieć, że badania pokazują, że nie należy tak robić. Należy wybrać jedną rzecz i trzymać się jej przez dłuższy czas, a potem dopiero zabierać się za następną.
Mam podobne doświadczenia, tak? To nigdy mi się nie udawało, jak próbowałem zmienić duże rzeczy, ale jak się udało wybrać jedną, taką małą. Prawda jest taka, że to też daje dużo takiej satysfakcji i właśnie daje jakieś poczucie sprawczości i ułatwia wprowadzenie kolejnych zmian, więc jak zrobimy coś jednego, małego, no, tylko ja tak sobie myślę, że często nie, my wiemy, co jest dla nas dobre, a mimo wszystko ile razy rozmawiałem z lekarzami przy papierosie, tak, gdzie wszyscy wiemy, jak to szkodzi, tak? Ile razy oni sami się śmieją, lekarze, lekarki, tak, że no wiedzą, że powinni mniej pracować, że powinni zdrowiej się odżywiać, że powinni coś tam, no tylko. No, jakoś ta zmiana nie przychodzi, nie?
Dlatego dobrze się rozmawia tutaj na takim spotkaniu, a trudniej jest to wdrażać, ale też, żeby to nie było tak zupełnie żartobliwe, to nie, to rzeczywiście to faktycznie działa, więc jeżeli i to, co powiedziałeś, że właśnie wyrośnie sprawczość, to wręcz ma taką nazwę doświadczenie mistrzostwa, czyli właśnie im bardziej nam się coś udaje, mamy te swoje drobne sukcesy, tym po prostu robi się z tego taka spirala, dlatego my właśnie często w tych interwencjach prosimy, żeby przypomnieć sobie o takich sytuacjach, o takich rzeczach, które właśnie były bardzo trudne. Na przykład jak proszę to moich studentów, to często egzamin na prawo jazdy jest takim trudnym rzeczą, albo zaproszenie kogoś na randkę jest taką trudną rzeczą. Jeżeli ona się jakby zakończyła sukcesem, no to pokazuje, że zobaczcie, udało wam się zrobić coś takiego, no to możecie spróbować następną rzecz, tak? I bo my mamy tak nie tylko w Polsce, ale generalnie lubimy rozkładać na czynniki pierwsze wszystkie nasze porażki, natomiast nad sukcesami bardzo często przechodzimy do porządku dziennego. Nawet nie o to mi chodzi, że nawet nie ma może takiej kultury celebrowania sukcesu, ale też po prostu nie zastanawiamy się nad tym, co zdecydowało o tym, że się udało, a przecież to też znowu taka straszna strata, bo jeżeli sobie zidentyfikujemy ten czynnik, który sprawił, że poszło nam dobrze, to możemy go wykorzystać w przyszłości, prawda? Nie tylko uczyć się ze swoich porażek, ale też sukcesów.
Patrzę sobie, że upłynęła nam już godzina, nie wiem, czy uwierzysz?
No.
Szybko leci.
Tak.
Serdecznie ci dziękuję, bo musimy chyba już tak powoli kończyć. Powiedziałaś, że przegapiłaś dzisiaj kolację z rodziną. Mam wyrzut sumienia teraz.
Nie, dzisiaj nie miej. Byli bardzo trudni, więc z przyjemnością, okay. Przyjemnością wyszłam do pracy.
Mam nadzieję, że nie oglądają. Dobrze, ale tak, to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, myślę, że jest bardzo ważne i też wpisuje się w taki szereg tych wniosków płynących z wcześniejszych rozmów, że to jest jakiś element pracy nad sobą, nad swoimi zasobami, to jest kwestia ustalenia sobie wartości, to jest kwestia postawienia sobie jakichś celów życiowych, to o tym chyba mówił Sławek Jarmusz, tak? Ile czasu poświęcamy na planowanie wakacji, a ile czasu ostatnio poświęciliśmy na przemyślenie sobie swojego życia i swoich priorytetów, więc pewnie się to ładnie wpisuje. Bardzo ci dziękuję.
Dzięki.
Super, że się podzieliłaś swoją wiedzą i mam nadzieję do następnego.
Więcej informacji o projekcie na stronie porozmawiajmyowypaleniu.pl. Subskrybuj, aby nie przegapić następnego odcinka. Earborne Media.